Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dwudziestego lipca wita Państwa Mateusz Ignacik. W magazynie powiemy o szczegółach porozumienia w sprawie krzyża umieszczonego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie po kwietniowej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Wysłuchamy także refleksji księdza Tadeusza Wojdy z cyklu Okruchy Ewangelii. Nasz program zaczynamy od aktualności watykańskich.
Uroczysta msza w słynnej Sagrada Familia oraz wizyta w ośrodku dobroczynno-społecznym to główne punkty wizyty Benedykta XVI w Barcelonie. Papież przybędzie tam wieczorem 6 listopada, prosto z Santiago de Compostela. Następnego dnia spotka się z wiernymi. Program papieskiej wizyty przedstawił w Barcelonie kardynał Lluís Martínez Sistach.
Benedykt XVI przejedzie ulicami miasta do kościoła Świętej Rodziny, której autorem jest słynny architekt Antonio Gaudí. Tutaj będzie przewodniczył uroczystej mszy, podczas której dokona konsekracji świątyni i nada jej tytuł bazyliki. W liturgii papież użyje języka katalońskiego, hiszpańskiego i łacińskiego. Wewnątrz świątyni znajdzie się około 7,5 tysiąca osób, głównie przedstawicieli rodzin, młodzieży, chorych i upośledzonych oraz katalońskich parafii. Organizatorzy spodziewają się, że na zewnątrz świątyni weźmie udział w Eucharystii około 500,000 osób. W południe tradycyjnie papież odmówi modlitwę Anioł Pański. Następnie Benedykt XVI odwiedzi dzieło dobroczynno-społeczne Dzieciątka Jezus w Barcelonie. Spotka się w nim z rodzinami dzieci upośledzonych fizycznie i psychicznie i ciężko chorych. Papież będzie z tymi rodzinami i je wysłucha, powiedział kardynał Sistach. Jednocześnie podkreślił, że na wyraźne życzenie zarówno papieża, jak i kurii arcybiskupiej wizyta będzie miała charakter bardzo skromny. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Arcybiskup Velazio de Paolis jako papieski delegat dla Legionistów Chrystusa będzie nimi kierować w imieniu Ojca Świętego przez cały czas konieczny dla odnowy zgromadzenia. Tak ma być aż do przeprowadzenia nadzwyczajnej kapituły generalnej, której głównym celem będzie ukończenie rewizji jego konstytucji zakonnych. Mowa o tym w liście, którym Benedykt XVI mianował przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej swoim delegatem dla tego zgromadzenia. Nominację ogłoszono przed 2 tygodniami. Obecnie opublikowano pełny tekst papieskiego listu nominacyjnego i dekret kardynała sekretarza stanu, zawierający potwierdzone przez papieża uściślenia i dyspozycje co do sposobu pełnienia funkcji przez delegata.
Jak stwierdza się w dekrecie, zakres władzy, którą Ojciec Święty udzielił swojemu delegatowi i która sprawowana ma być w jego imieniu, jest bardzo szeroki. Obejmuje wszystkich przełożonych na szczeblu generalnym, prowincjalnym i lokalnym, poszczególne wspólnoty i każdego zakonnika. Dotyczy wszystkich problemów zgromadzenia.
Przełożeni Legionistów Chrystusa, czytamy dalej w dekrecie, sprawują swą władzę na podstawie konstytucji zakonnych i równocześnie pod kierunkiem papieskiego delegata. Zachowują zatem swe urzędy, dopóki Stolica Apostolska nie uzna za konieczne zadysponować inaczej. Przy tym przełożeni winni działać w komunii z delegatem. Nie tylko mają go informować o życiu zgromadzenia, zwłaszcza w sprawach najważniejszych. Zastrzeżone jest mu zatwierdzanie decyzji zarządu generalnego. Dotyczy to decyzji o osobach, jak dopuszczanie do nowicjatu, ślubów zakonnych, święceń, czy też nominacje i przeniesienia oraz o sprawach apostolstwa, formacji i zarządzania dobrami czy ich zbywania. Zgodnie z dekretem wszyscy Legioniści Chrystusa mają osobisty dostęp do delegata i on ze swej strony może ingerować wszędzie, gdzie uzna za stosowne, również w wewnętrzne zarządzanie zgromadzeniem na wszystkich szczeblach.
Głównym zadaniem arcybiskupa de Paolisa, jak przypomina dekret sekretariatu stanu, jest rewizja konstytucji zakonnych. Mają w tym współpracować wszyscy członkowie zgromadzenia. Jak najprędzej należy ustanowić w tym celu komisję, której przewodniczyć będzie papieski delegat. Ma on też koordynować, zgodnie ze wskazaniami z Watykanu, wizytację apostolską związanego z legionistami ruchu Regnum Christi.
Krzyż, który przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie upamiętnia ofiary katastrofy smoleńskiej, zostanie 3 sierpnia przeniesiony do Kościoła Akademickiego Świętej Anny na krakowskim Przedmieściu. Wspólną decyzję w tej sprawie podjęli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, warszawskiej kurii metropolitalnej i związków harcerskich. Jednocześnie zobowiązano się do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do godnego upamiętnienia ofiar katastrofy. O szczegółach zawartego porozumienia z księdzem Rafałem Markowskim, rzecznikiem warszawskiej kurii, rozmawia Rafał Łączny.
Możemy powiedzieć, że te zasadnicze zręby porozumienia w sprawie przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego zostały osiągnięte. Najpierw 20 lipca zdecydowano o tym, że w ogóle krzyż zostanie przeniesiony, ale chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli od tych kontrowersji, które zostały wywołane pomysłem przeniesienia tego krzyża, który po 10 kwietnia stanął przed Pałacem Prezydenckim. Kościół nie był i nie jest stroną w tym sporze, ale niejako trochę siłą rzeczy został w ten spór wciągnięty.
Problem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego pojawił się przez to, że nam wszystkim chyba trochę zabrakło wyobraźni. Mianowicie wiadomo było, że po 10 kwietnia, przy tym poruszeniu, ten krzyż pojawił się w sposób naturalny. Był znakiem, symbolem, z którym utożsamiało się wtedy wielu ludzi. Ale myślę, że już wtedy można było postawić pytanie, co z tym krzyżem będzie w przyszłości. W momencie, kiedy zaczęto stawiać to pytanie, natychmiast wywoływało się mnóstwo emocji, kontrowersji oczywiście i różnych opinii. Patrząc na to zupełnie sposób taki spokojny, wiadomo jest, że ten krzyż tak usytuowany mógł być usytuowany i postawiony tam tylko tymczasowo. W przyszłości należało coś z tym krzyżem począć. Gdyby nie te różne kontrowersje i opinie, myślę, że można było od razu spokojnie porozmawiać o tym, że miejsce powinno być jakoś upamiętnione, a krzyż powinien przeniesiony być w miejsce godne. Tymczasem pojawiły się strony, które chciały coś wygrać dzięki temu krzyżowi. I tylko to spowodowało tak naprawdę ten niepokój, te niepotrzebne emocje. Dzisiaj wiadomo, że to miejsce będzie upamiętnione. Do tego zobowiązał się ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, do tego zobowiązała się również kancelaria prezydenta. Natomiast sam krzyż powędruje do kościoła świętej Anny w wyniku wspólnych długich rozmów, jakie toczyły się między kancelarią prezydenta, harcerzami, którzy byli w dużym stopniu inicjatorami postawienia tego krzyża, a rozmowy te toczyły się przy asystencji, czyli obecności tylko reprezentantów kościoła warszawskiego. To była też reakcja nagle na takie bardzo zdecydowane wypowiedzi niektórych polityków, którzy domagali się natychmiastowej reakcji Kościoła. Nasza odpowiedź wtedy była prosta i jasna. My nie decydujemy o przyszłości tego krzyża, dlatego że trzeba o to zapytać przede wszystkim tych, którzy postawili ten krzyż. Poza tym stoi na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. W związku z tym kancelaria żywo jest tym zainteresowana.
Propozycji na lokalizację krzyża od początku było kilka. Albo warszawskie Powązki, albo Świątynia Opatrzności Bożej, albo właśnie Kościół Akademicki pod wezwaniem świętej Anny. Zdecydowano o tym ostatnim miejscu. Co więcej, krzyż pójdzie w pielgrzymce akademickiej, jubileuszowej, 30. na Jasną Górę. Ale wiemy już od piątku, to kolejne decyzje, że 3 sierpnia odbędzie się uroczyste przeniesienie tego krzyża. Jak to będzie wyglądało?
Przez długi okres czasu przeważało rozwiązanie przeniesienia tego krzyża do kaplicy chrzcielnej Katedry Warszawskiej. Tymczasem w ostatniej chwili, kiedy już te rozmowy finalizowaliśmy, pojawiła się propozycja ze strony duszpasterstwa akademickiego, żeby krzyż ten wziął udział w tegorocznej 30. pielgrzymce na Jasną Górę, tym bardziej, że pielgrzymka będzie odbywała się pod hasłem Przez Krzyż. Ta propozycja sprawiła, że wtedy właściwie dopiero nasza uwaga skoncentrowała się na kościele świętej Anny, no bo jak przenieść, jak sprawić, żeby ten krzyż powędrował z pielgrzymami? I wtedy pojawiła się koncepcja, czy kościół świętej Anny docelowo nie będzie najwłaściwszym miejscem. Rektor tego kościoła, ksiądz Jacek Sikierski, wykazał wiele entuzjazmu, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, tym bardziej, że jest kaplica loretańska w kościele świętej Anny, w której znajduje się już pomnik katyński i ziemia smoleńska. Wydawało się, że to się jakby samo składa w całość. Tutaj naprawdę nie trzeba było zbyt wielkiej wyobraźni, żeby uświadomić sobie, że właściwie ten krzyż spokojnie może powędrować do kościoła świętej Anny, stamtąd być zabranym na pielgrzymkę, przeniesiony przez Polskę i wreszcie usytuowany na jakiś czas w kaplicy jasnogórskiej, co ma też oczywiście swoją symbolikę i wymowę, a potem wrócić już na stałe do Kościoła Świętej Anny. Jeżeli chodzi o program uroczystości 3 sierpnia, zostanie on opracowany i przedstawiony nam do akceptacji przez środowisko Duszpasterstwa Akademickiego. Zdecydowaliśmy się na tę datę, dlatego że to jest bezpośrednia bliskość pielgrzymki. I w tej atmosferze przygotowań do pielgrzymki krzyż zostanie przeniesiony do Kościoła Świętej Anny i stamtąd powędruje w pielgrzymce. Ponadto przyjęliśmy dość odległy ten czas, bo to prawie 2 tygodnie. Po pierwsze, dlatego żeby ta informacja dotarła do wszystkich. Była bardzo jasna, czytelna, wraz z tą informacją, żeby poszło zaproszenie do różnych środowisk i różnych ludzi. I wreszcie, żeby był czas na dokładne opracowanie formuły przeniesienia tego krzyża do Kościoła Świętej Anny. Na razie trudno mówić o jakichkolwiek szczegółach tego przeniesienia.
Ma ksiądz nadzieję, że te decyzje z ostatniego tygodnia wreszcie kończą ten niegodny spór o krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego.
Dotykamy materii bardzo delikatnej. Dotykamy bardzo poważnego, najważniejszego właściwie symbolu chrześcijaństwa. Zawsze tego rodzaju materia sprawia, że jakiekolwiek decyzje nie zostały podjęte, nie będą one takie bardzo jednoznaczne i powszechnie akceptowane. I tak spodziewam się, że będzie i tym razem, ponieważ ten krzyż wywoływał i wywołuje sporo emocji, sądzę, że te rozwiązania, które podjęliśmy, nie wszystkich usatysfakcjonują. Będą z pewnością jeszcze kontrowersje i będzie jeszcze dużo dyskusji na ten temat. Ale wydaje mi się, że te rozwiązania, które przyjęliśmy, jeżeli odsuniemy na bok emocje, powinny być dla wszystkich oczywiste, jednoznaczne i bardzo czytelne. Chodzi naprawdę o jak najgodniejsze uczczenie tego symbolu, jakim jest krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego, usytuowanie go w miejscu, w którym będzie absolutnie uszanowany i w którym stanie się faktycznie świadkiem nieustannej modlitwy. Mam nadzieję, że ten czas, który nas dzieli do momentu przeniesienia, pozwoli wszystkim spokojnie sobie to przemyśleć. Trudno odmówić akademikom prawa do tego, że chcą ten krzyż zabrać na Jasną Górę. Jeżeli ktoś uważa, że ma prawo powiedzieć środowiskom akademickim nie, no to uważam, że uzurpuje sobie prawo, które tak naprawdę nie należy do niego. Ten krzyż ma być inspiracją i źródłem przeżyć religijnych dla wszystkich ludzi, a więc i dla tych, którzy się gromadzą przed Pałacem Prezydenckim i dla tych, którzy chcą ten krzyż zabrać na Jasną Górę. Mam nadzieję, że emocje stopniowo będą opadały, że Kościół Świętej Anny przemawia do wyobraźni wszystkich i cała tradycja związana z tym kościołem i wreszcie ta pielgrzymka akademicka, która pragnie zabrać krzyż ze sobą na Jasną Górę, to wszystko sprawi, że emocje się uspokoją i wszyscy zauważą, że jest to wariant i rozwiązanie najbardziej właściwe, jakie mogliśmy przyjąć na dzień dzisiejszy.
Z księdzem Rafałem Markowskim rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii.
Bóg jest naszym Ojcem.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A on rzekł do nich: kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego daj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawinił, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Ojcze nasz, znamy tę modlitwę. Trudno by było policzyć, ile razy ją odmawialiśmy w całym naszym życiu. To jedna z pierwszych i najbardziej ulubionych modlitw obok Zdrowaś Maryjo, jakiej każdy uczy się od najmłodszych lat. Tę modlitwę odmawiamy codziennie we mszy świętej, w pacierzu, kiedy nawiedzamy Najświętszy Sakrament. Odmawiamy ją w trudnościach, kiedy stajemy przed ważnymi decyzjami. Modlitwa Ojcze nasz głęboko tkwi w naszym sercu i niemalże sama ciśnie się na usta. Stała się czymś oczywistym i tak zwyczajnym, że trudno sobie bez niej wyobrazić nasze chrześcijańskie życie. Ojcze nasz jest modlitwą, której nauczył nas sam Jezus Chrystus. Nie jest więc ona modlitwą ludzką, ale Bożą. Bóg, przekazując ją nam za pośrednictwem swojego Syna, zachęca, abyśmy się do Niego zwracali Ojcze. W ten sam sposób zwracał się do Niego Jezus. A więc jest to modlitwa, która wyraża relację Syna do Ojca. Bóg nie chce być postrzegany jako ktoś daleki, nieznany, groźny, jak to niekiedy jest przedstawiane w tradycjach religijnych. Nie pragnie być wzywany nawet jako Stwórca, lecz jako Abba, Ojciec. Dla Żydów zwracanie się do Boga Ojcze mogło brzmieć nawet skandalicznie, zwłaszcza jeśli wypowiedziane w języku aramejskim. Abba obok Imma, Mama, to jedno z pierwszych słów, jakie zaczyna wypowiadać małe dziecko. Wprowadzenie przez Jezusa nowego sposobu zwracania się do Boga zwrotem Ojcze było więc czymś nie tylko nowym, ale i niesłychanym. Jezus uczy nas zwracania się do Boga tak, jak dziecko zwraca się do swojego Ojca, z tą samą prostotą, czułością, pewnością i bezgranicznym zaufaniem. W ten sposób Jezus odkrywa przed nami najgłębszą istotę bycia z Bogiem Ojcem. W tym właśnie duchu święty Jan Wianney zwykł był powtarzać swoim parafianom: Pan Bóg nigdy nie traci nas z oczu, tak jak matka, która nie pozostawia nawet na chwilę swojego dziecka, które zaczyna chodzić. Podobnie i święty Augustyn pisał kiedyś: Ojcze nasz, to imię budzi w nas zarazem miłość, zapał modlitwy, a także nadzieję, że otrzymamy to, o co zamierzamy prosić. Bo czego może On naprawdę odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być Jego dziećmi? Nawiązanie głębokiej synowskiej relacji z Bogiem Ojcem jest szczególnie ważne dlatego, że człowiek w Bogu znajduje ostateczną rację swojego bytu i godności, bowiem Bóg powołuje człowieka do uczestniczenia w swoim życiu. Człowiek od samego początku jest zaproszony do dialogu z Bogiem. Istnieje dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż w miłości go zachowuje. Jest to wyraz wielkiej miłości Boga Ojca do swoich dzieci. Stąd spotkanie człowieka z Bogiem pozostaje zawsze czymś wyjątkowym, osobistym, jedynym i niepowtarzalnym. Dokonuje się ono w wierze i w tajemnicy naszego serca. Treść modlitwy Ojcze Nasz koncentruje się na kilku zasadniczych rzeczach: oddawaniu czci i wdzięczności Bogu Ojcu, pragnieniu realizacji Jego woli, potrzebie chleba codziennego, odpuszczenia nam grzechów i uwolnienia nas od wszelkich zakus zła. W tej prostej, a jednocześnie jakże głębokiej modlitwie odnajdujemy syntezę naszego chrześcijańskiego życia. Na dodatek wynika z niej świadomość, że zawsze możemy liczyć na Boga, dlatego właśnie, że jest Ojcem, czego potwierdzeniem są dalsze słowa z Ewangelii. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone.
Radio Watykańskie. Audycja księdza Tadeusza Wojdy kończy dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.